muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
I tak jak już zapowiadałem, panie i panowie, od trzech dni pan profesor Tadeusz Boruta, który jest kuratorem wystawy, której patronem, ma wielką radość i honor być Radio Wnet, Oazy Wolności, Niezależny Ruch Wystawienniczy w latach 80. I pan profesor jest z nami. Dzień dobry, sobotnio.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Panie profesorze, zanim będziemy opowiadać sobie o tej niezwykłej wystawie, bo już anonsujemy w serwisach informacyjnych Radia Wnet i w programach naszych informacyjnych i muzycznych, no to chyba warto zastanowić się, co było innego w Polkach i Polakach lat temu 40, kiedy noc stanu wojennego, kiedy noc komuny jeszcze szarzała nad naszymi głowami, że była warta i ważna coś poezja, dobra literatura, drugi obieg, ale również obraz, aluzja, metafora malarska i to, że ludzie byli spragnieni tej sztuki pisanej wielką literą S. Co takiego w nas Polakach zmieniło się z pana perspektywy, panie profesorze?
Ja bym powiedział, że przede wszystkim wymiar wspólnoty. W stanie wojennym, po tym wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy nam odmówiono właściwie wszystkiego i rozwiązano związki twórcze, oczywiście związki przede wszystkim zawodowe, Solidarność, NZS, Studencki Związek, no ale też związki twórcze, twórców. I tutaj ten brak możliwości normalnego funkcjonowania zaowocował potrzebą wspólnoty. Jeżeli się tworzy pewną wspólnotę wokół jakiejś wartości, a tą wartością przede wszystkim była wolność, to wtedy jakby wszystkie problemy, które dzielą, są na drugim planie. A zaczyna się budować tą wspólnotę wokół wolności, zaczyna się tworzyć język, albo sięga się do języka, który kiedyś tą wspólnotę tworzył i ten język zaczyna być wspólny. Po prostu myśmy siebie potrzebowali. Potrzebowaliśmy zarówno robotnika, jak i profesora uczelni, jak i artysty. Ja w latach 80. to współpracowałem z księdzem Jancarzem w Mistrzejowicach, ale także przy innych wystawach w latach 80. też robiłem w Krakowie, poza Krakowem, bo w Warszawie czy w Poznaniu. I jedno było ciekawe. W latach 80. na wystawy niezależne, robione najczęściej przy kościele, przychodziły tłumy ludzi, często zupełnie nieprzygotowane. To byli często jak w Nowej Hucie w Mistrzowicach robotnicy. Tam świetnie działały tak zwane konfraternie robotnicze i oni nas zapraszali. Oni często inicjowali spotkanie z aktorem, z jakimś muzycznym wykonawcą, czy właśnie, żeby jakaś wystawa była. Wiele tych wystaw niezależnych w latach 80. były organizowane na konkretne zamówienie, także rocznicowe. To były najczęściej z historii najnowszej Polski związane z 70 rokiem, czyli wypadkami na Pomorzu, czy z Poznańskim Czerwcem. I to połączenie pamięci narodowej, wspólnoty, zrywów narodowych z wystawą artystyczną, z udziałem artystów, bo tam też były te spektakle, były szalenie ważne. Było właściwie spajające spotkanie z wszystkich ludzi, którzy nie godzili się na tą rzeczywistość, a zarazem poczucie wspólnoty też budzi nadzieję, a to też było ważne. Ten język symboliczny, metaforyczny, który się w sztuce pojawiał, no to wszyscy, którzy tamtego czasu doświadczyli, wiedzą, że ten język był często bardzo wprost. Nieraz tam była martyrologiczna ikonografia, ale był też język, który nie sięgał do tej ikonografii z czasów XIX wieku walki o niezależność, przy tej tak zwanej martyrologicznej ikonografii. A mimo to obecność i komunikacja, komunikowanie się językiem symbolicznym wystarczyło, że ukazywało się pewną prawdę o rzeczywistości. Która część dzieł sztuki w tamtym czasie była po prostu w wymiarze egzystencjalnym, można ją traktować. To ukazywanie pewnej rzeczywistości, bez znaków, bez symboli. A mimo to te to wyrażenie prawdy, wyrażenie siebie, a tym samym też wspólnoty w jakiejś sytuacji, jakiegoś ówczesnego tu i teraz, dawało tą siłę przekazu i też to spoiwo wspólnego doświadczenia było obecne. Ten wspólny wyraz dla tego, co przeżywamy.
Profesor Tadeusz Boruta, kurator tej niezwykłej wystawy Oazy Wolność, niezależny ruch wystawienniczy w latach 80. Jesteśmy patronem tej niezwykłej wystawy. No i wspominamy sobie te wydarzenia sprzed 40 lat, ale również wymiar tego, co nazywa się wspólnotą, jak powiedział profesor Tadeusz Boruta. Wspólnotowo często mawiamy, tak, i wszyscy historycy, ale również socjolodzy mówią, że w czasach, kiedy coś nad nami, Polakami, wisi, w czasach krzywd, w czasach wojen, w czasach zaborów potrafimy się zjednoczyć. Natomiast w czasach pokoju, w czasach prosperity nie jest to nam dane. Z perspektywy tych 40 lat zmieniła się również opcja tego, czym dla Polaków jest Kościół, nie tylko w kwestii spraw wiary, spraw eschatologicznych, spraw dogmatycznych, ale również jako miejsca. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że bez Kościoła, który wtedy w latach 80., 70. wybijał się na takie oazy wolnościowe, no ciężko było przetrwać niektórym ruchom, również artystycznym, panie profesorze. Czy to jest to zbyt śmiała teza?
Ja współtworzyłem ten ruch przy Kościele, te niezależne wystawy, które były organizowane przy Kościele. No Kościół był niezbędny. To znaczy, ta wystawa zresztą, o której tutaj pan wspomniał, jakby skupia się na tym ruchu przykościelnym. Ale trzeba pamiętać, że Kościół nie był pierwszym miejscem, gdzie te niezależne wystawy powstawały. Pierwszy ten moment po wprowadzeniu stanu wojennego i potrzeby się spotkania i robienia wystaw, to były najczęściej pracownie artystów, mieszkania prywatne, strychy jakieś. To była taka sytuacja, że no, osoby poinformowane wiedziały, że trzeba wtedy przyjść do kogoś na imprezę. A to był wernisaż, przyniesione prace. No, taki artysta warszawski, już nie żyjący, Marek Sapeta, na przykład zainicjował tak zwane wystawy walizkowe, czyli po prostu walizce, typowej walizce, zamawiał u wielu artystów małe wersje dużych prac albo pracę bezpośrednio na tą imprezę. I ta walizka wędrowała nieraz od mieszkania do mieszkania, od pracowni do pracowni, gdzie tam grupy ludzi przychodziły, oglądały. Także tych form niezależności w ruchu wystawniczym było wiele. Od razu wiele inicjatyw bardzo zaskakujących nieraz. Ale przyszedł 83 rok, mówiąc o takiej chronologii pewnej, żeby to uporządkować, kiedy była wizyta papieża w czerwcu i trzeba pamiętać, że w tym czasie jeszcze związki twórcze były zawieszone po wprowadzeniu stanu wojennego. I Kościół wyszedł z inicjatywą, a właściwie można powiedzieć, Kościół został poproszony, że my chcemy uczestniczyć w tych uroczystościach papieskich. Wyszła inicjatywa, żeby stworzyć coś w rodzaju wystawy, sympozjum, to się nazywało sympozjum, który Znak Krzyża się to nazywało i on się odbywał w ruinach kościoła, który w Powstaniu Warszawskim został zniszczony, na Żytniej w Warszawie. I tam była zrobiona przez Janusza Boguckiego, profesora Janusza Boguckiego, nie żyjącego już historyka sztuki, duża wystawa, właśnie w charakterze wystawy, a zarazem environnement, które było zaaranżowaniem pewnej przestrzeni ruin tego kościoła. A oprócz tego odbywały się też właśnie spotkania z artystami, spektakle teatralne, tam Teatr Ósmego Dnia występował w tym czasie. Przez dwa tygodnie był właśnie jeden wielki festiwal sztuki niezależnej w tych ruinach. Tłumy ludzi przychodziło. To rzeczywiście takie było pierwsze doświadczenie, że w kościele możemy zrobić coś, co ma olbrzymi rezonans publiczny. I no, efekt był taki, że z jednej strony władze zaraz po wyjechaniu papieża i po tym rozwiązały związki twórcze. Jeszcze się wcześniej łudzono, że odwiesi się działalność twórców, bo twórcy pójdą na lepik, nie będą bojkotować po prostu oficjalnych imprez. I tutaj było widać, że twórcy mają alternatywę, że są potrafią stworzyć się w każdej dziedzinie sztuki alternatywny ruch, czy wystawniczy, czy teatralny, i że mają wsparcie Kościoła. Rozwiązano związki twórcze, a myśmy poszli w... A Kościół się z drugiej strony otworzył, bo zauważył, że można dialogować z wybitnymi twórcami i no, rozpostarł coś w rodzaju parasola nad kulturą niezależną. I od tego czasu właściwie cała masa wystaw w Kościele, ruch, który... Ja z tych różnych szacunków, ale z tych źródeł się podaje, to jest kilkaset wystaw takich dużych problemowych, oprócz tego małych wystaw, takich indywidualnych wystaw gdzieś tam w kaplicach przykościelnych odbyło się. Do tego trzeba dodać, że w tym ruchu około tysiąca iluś tam set uczestniczyło twórców. Cały jeszcze w tym ruchu był była obecność krytyków, znane nazwiska, które przedtem prowadziły telewizyjne programy, jak Andrzej Osenka, czy wybitnych profesorów, Wojciechowski Aleksander, czy właśnie Bogucki, czy redaktorów naczelnych pism w tamtego czasu. Te wszystkie osoby stworzyły taki ruch kultury niezależnej, my to nazywamy, czyli niezależny ruch wystawienniczy, który był rzeczywiście zjawiskiem, no, swoistym fenomenem. Ja myślę, że nigdzie na świecie, w żadnym czasie, poza władzą, poza strukturami instytucji oficjalnych nie powstał tak potężny ruch, że właściwie cała kultura przeniosła się do przestrzeni kościelnych i przykościelnych, bo to często było najczęściej tylko jakieś zabudowania przykościelne. No i zaowocowało to wystawami no, fenomenalnymi w moim poczuciu, bo rzadko instytucje, rzadko dialog z jakąś instytucją jest dialogiem z wartościami. Kościół, no wiadomo, ma ustaloną aksjologię. Jest tutaj pewien obszar wartości, który nie można pominąć. A twórcy, jak twórcy, nie zawsze w tym ruchu uczestniczyli twórcy wierzący. Kościół był otwarty na każdego twórcę w tym czasie. Znam wiele przypadków takich nawróceń tego okresu, niemal neofickich takich działań przez wielu wybitnych twórców. Nie będę tu wspominał nazwisk, bo, ale wiem, znam takie deklaracje. Także to otwarcie dialogowe było też jakby to dialogowanie było też kształtowaniem się nawzajem. Bo przez to wejście w przestrzeń Kościoła o określonej aksjologii, gdzie te wartości są jasno określone, też zmieniała się, sami twórcy się zmieniali, ale też zmieniała się ich twórczość. Tutaj bardzo dużo poza tą sztuką sięgającą do symboliki martyrologicznej pojawiło się też po prostu zwykłe świadczenie wiary poprzez twórczość. Skupienie, pewna potrzeba metafizyki w sztuce. Tego wcześniej w takim wymiarze nigdy nie było. I to zarówno i w twórczości plastycznej, jak i też muzycznej, czy literackiej. No, to był jeden wielki dialog z obszarem wartości przede wszystkim.
I tego nam dzisiaj... I tego nam dzisiaj brakuje, tak. Panie profesorze. Natomiast za...
Trudno powiedzieć, czy brakuje. Ja myślę, że po prostu są grupy ludzi, które nadal coś tworzą. Ja myślę, że jest jakaś sytuacja taka nieufności pewnej. Znaczy wielu artystów jednak odwróciło się od nawet tych, którzy uczestniczyli w tamtym czasie w tym ruchu. Nagle zaczęli w latach 90. manifestować radykalizm taki, który no, oni się jakby zaczęli wstydzić tego, że kiedyś byli przyłapani na klęczkach w kościele w latach 80. Więc były takie zjawiska, a Kościół też zamknął się na pewno. Ja na przykład sam wielokrotnie uczestniczyłem w wystawach, których były obrazy, gdzie na przykład akt się pojawiał w przestrzeniach Kościoła. nie było problemu w tym czasie. Teraz Kościół by się na przykład nie otworzył na obecność nagiego aktu. A pamiętam, że u Dominikanów, kiedy robiliśmy wystawę w stronę osoby, ksiądz Andrzej Kłoczowski przygotowywał ludzi, którzy mieli po mszy przejść na krużganki. No, mówię, że tu jest pokazana pewna prawda o człowieku, także w tym wymiarze fizycznym. Bo w to realne ciało jest ciałem inkarnacji Boga. To nie jest. I poprzez takie przygotowanie przez księży zupełnie inny odbiór był aktu, no przede wszystkim człowieka jako człowieka też. Także ten dialog był bardzo ciekawy. Myślę, że nie ma zbyt obszernych opracowań tego okresu, szkoda, ale obie strony też troszeczkę się zdystansowały wobec siebie.
Profesor Tadeusz Boruta, tak pięknie opowiada, kurator wystawy Oazy Wolności, niezależny ruch wystawienniczy w latach 80. No jest coś takiego, to usztywnienie obu stron, albo wszystkich stron tych naszych polsko-polskich strzelonek, jak mawiam, natomiast brakuje tam jednak tych celów i nadrzędnych idei, czyli aksjologii, o której rozmawialiśmy i rozmawiać jeszcze będziemy, ale również z drugiej strony gdzieś brakuje tego poczucia, że solidarnie musimy patrzeć w perspektywę przyszłości, a nie wyborów jednych, drugich czy trzecich, bo tak naprawdę te wybory bez solidarności niczego nie zmienią, a bez prawdziwej sztuki, strawy dla ducha niczego nie osiągniemy. Do rozmowy z panem profesorem powrócimy za chwilę, natomiast teraz i dla pana profesora Tadeusza Boruty i dla również dyrektora Muzeum w Gliwicach, panie i panowie, pan Grzegorz Krawczyk, jak również dla dobrego ducha, czyli pani Ewy, która tutaj z nami cały czas kooperuje. Nagranie, panie i panowie słuchaczki i słuchacze, czy to Kraków, czy to Warszawa, bardzo niż ważne. Formacja Angelic Upstarts, rok 1983, płyta Reason Why, to był pierwszy głos, gdy mowa o muzykach z Wielkiej Brytanii i ze świata, poza aluzjami z płyty War grupy U2, kiedy padło hasło Solidarność, Solidarity, i padło takie hasło, że wszyscy ludzie świata powinni być złączeni sportowcami z Polski, którzy gdzieś są pod nocą stanu wojennego. Angelic Upstarts, Solidarity, a potem powracamy do rozmowy z panem profesorem Tadeuszem Borutą.